Pana Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Chciałbym powiedzieć, że kiedy świadectwa słyszę, to zawsze z tego cieszę, bo to znaczy, że my żyjemy i Pan w nas działa. Byłem tak wychowany, że starsi bracia, którzy wychowywali to następne pokolenie, to zawsze wzywali do świadectwa, żyjesz? To jak było w minionym tygodniu? A jak już tak miesiąc nic nie zaświadczył, jeden czy drugi z nas to nas wprost wywoływali. I tak szczerze powiem, że człowiek miał takiego Pietra nawet takie, no bo jak przyjdę, to wywoła, nie? Tak było w naszym życiu, a uważam, że to jest bardzo potrzebne. Mi się w tej chwili przypomniało takie świadectwo jednego, w tej chwili powiem, brata, który był przestępcą, siedział w więzieniu. To był Niemiec. Jeździłem z taką ekipią. Wielokrotnie tu przyjeżdża do Polski taka grupa, to się nazywa ten związek Gefährdetenhilfe, to znaczy pomoc zagrożonym. I ta organizacja, ona jest zarejestrowana jako związek. Oni zajmują się ludźmi, którzy są w więzieniach, głoszą Słowo Boże i potem też pomagają, kto wyjdzie z więzienia, żeby go w jakiś sposób wciągnąć w to normalne życie. Jeśli ktoś siedzi 5, 10 czy jeszcze dłużej lat w więzieniu, to on się nie umie odnaleźć. Najczęściej rodzina i tak dalej się go wypiera i zaczynają się problemy. I w Niemczech, to już lat temu wiele, utworzyli takie schroniska dla tych, którzy wychodzą z więzienia i oni tam między sobą przebywają i co ci, co siedzieli, o sobie mogą powiedzieć o tym, co było i że byli skrzywdzeni, bo ich złapali i musieli odsiedzieć, tak? I robili następny skok. I kiedy ta organizacja Pomoc Zagrożeniu zaczęła działać, to tak mówili, ci ludzie mają trochę źle w głowie, więźniom świadczyć, a okazało się, że to jest błogosławiona praca. I kiedyś taka grupa, 4 samochody osobowe, trochę było nas i byliśmy w Nowym Targu, tam w kościele ewangelickim, śpiewali i tak dalej, żadnych świadectw nie dawali, bo to kościół. Ale potem było takie duże spotkanie i tam jeden taki, mogę powiedzieć, brat składał świadectwo. Tam tych przestępstw miał więcej, siedział 6 lat, miał wyrok i do jego celi przyszedł człowiek, który otrzymał wyrok 10 lat i on czytał Biblię. I ten, który składał to świadectwo, mówił, ja go nienawidziłem, on czyta Biblię, nie? Miał wyrok 10 lat. No i kiedy on to mówił, tłumaczyłem, taka starsza, elegancka pani wstaje, jak człowiek wierzący 10 lat więzienia i czyta Biblię, co to za człowiek? A on mówi, to był taki człowiek, który był bandytą, brał udział w zabójstwie kogoś tam w czasie napadu. I jakoś mu się udało, że go nie złapali. Ale on dożył zbawienia i po dożyciu zbawienia poszedł, zgłosił się do prokuratora i była rozprawa i on dostał 10 lat więzienia. I on nie prosił o żadne zawieszenie i tak dalej, o jakieś ułaskawienie, ale on siedział w więzieniu i czytał Biblię i świadczył. Przez niego się nawróciłem, opowiada ten właśnie brat. I ta nasza pani z tego szerokiego grona parafian mówi, jak już się nawrócił, to niech dobrze żył, ale jeszcze do więzienia. On chciał mieć wolne sumienie. On to chciał uregulować. I ta pani mówi, przecież trzeba troszeczkę myśleć, a nie, już dobrze żyć, ale to, co było, to już minęło. I wtedy ten młody człowiek, młody, on już miał ponad 40 lat, mówi tak, ja wyszedłem z więzienia jako nawrócony, jako dziecko Boże, ale ja tylko za jedną sprawę siedziałem, a dwie inne, nie zostały na tym konkretnie przyłapany, ale w tym udział miał. On tam handlował narkotykami i różne inne rzeczy. I ja też poszedłem do prokuratora, zgłosiłem się i dostałem ponowny wyrok, chyba 5 lat, ale ta organizacja Pomoc Zagrożonym za mnie ręczyła i dzięki temu ten okres 5 lat minął. Ja jestem wolny i mam wolne sumienie. Taka cisza się zrobiła. Chciałbym powiedzieć, że parę dni później byliśmy w Strzelcach Opolskich. Tam jest bardzo ciężkie więzienie. Tam poniżej 15 lat tam nie siedzą. I tam ta grupa, to byli sami Niemcy, śpiewali no, różne pieśni. Między innymi zaśpiewali pieśń, czy ty wiesz, co to jest wolnym być. Tamtych skazanych było na takiej dużej sali ponad 400. Jak ci zaczęli śpiewać o tej wolności, jak ci zaczęli tymi krzesłami szurać, to był tam też obecny dyrektor więzienia, taki pan w randze pułkownika, tylko patrzył na tych klawiszów, już alarm, już co będzie, nie? Ale potem ten właśnie człowiek, o którym mówi, to mówił to świadectwo swojego przeżycia. To, co teraz tak w skrócie powiedziałem. Była taka cisza i po zakończeniu piliśmy kawę i ten dyrektor więzienia, no tam jeszcze było takie technikum, czy liceum penitencjarne, gdzie uczyli i tak dalej. On mówi do nas, panowie, czyście zauważyli tą zmianę? Jak się śpiewało wolności, taki niepokój, coś było. A z tą chwilą, jak ten człowiek mówił to świadectwo, to wszyscy słuchali. I tutaj siedzą więźniowie, którzy mają 15 lat, 20 lat, i kiedy wyjdą z więzienia, oni wyjdą w poczuciu krzywdy, że oni jako ludzie cierpieli niesprawiedliwie. I oni są w takim stanie, że ledwo wyjdzie, troszkę pobędzie na wolności, robi następny skok i znowu tutaj ląduje. Mówi, a tutaj dowiedzieli się o czymś, że można być wolnym. Panowie, to jest wspaniałe, głoście tak dalej. Takie, chciałbym, ja to podam jako świadectwo. Co to znaczy mieć wolne sumienie? Jeszcze inny przykład powiem, już króciutko, kiedyś jak był ten okres lat 80. u nas były takie problemy z żywności. Przyjeżdżali różni Niemcy do nas, Anglicy, ale przede wszystkim Niemcy przywozili żywność. I kiedyś przyjechał też taki gość, fabrykant. No i on sam dużym samochodem ciężarowym przywiózł tego, no chciał coś zrobić. I rozmawialiśmy, bo on był parę dni u nas w moim domu i okazuje się, że żona wierząca, córka już 16-letnia wierząca, modlą się o niego lata, lata, a on ciągle taki sam, nienawrócony, teściowie wierzący. I on się nawrócił miesiąc wcześniej i po nawróceniu on mówi, ja muszę coś zrobić dla pana. I tym no, fabrykantom tam jeździł eleganckim Mercedesem, ale przyjechał takim dużym Mercedesem czterotonowym, sam kierował i przywiózł do nas żywność. Chciał coś zrobić, miesiąc wierzący. I kiedy już był u nas, to mówi, wiesz, ja bardzo chciałbym pojechać do Oświęcimia. I w czasie jazdy mi mówi, zatrzymaj mi się, wiesz, ja mam jakiś problem, chcę, żebyś się ze mną pomodlił. No ja mówię, ale o co ci chodzi? Mówi, wiesz, że jestem fabrykantem. I cały czas, no jako, no wiesz, jak to w fabryce produkuje się, są zyski, to ja zawsze tak oszukiwałem urząd skarbowy. I teraz mam takie wyrzuty sumienia, ja to muszę uregulować. I u nas się reguluje do 5 lat wstecz, żeby to zapłacić. I mi już nie chodzi o te pieniądze, ale wiesz, pójść i przyznać się, to jest dla mnie problem. Mówi, pomódlmy się, żebym to mógł zrobić. Chciałbym powiedzieć, jak Duch Boży działa, to my chcemy być uwolnieni z obciążeń. My mamy to przebaczone, ale my wiemy jedno, że my musimy uregulować, żeby mieć czyste sumienie. Kiedy Zacheusz spotkał się z Jezusem, kiedy Zacheusz przyjął go do swojego domu, to co on mówi? Jeśli kogoś oszukałem, tak jak zakon mówi, 4 razy więcej mu to oddam nagrodę. Połowę majątności oddam. Pan Jezus mu nie mówił, ty to musisz zrobić. Ale my wiemy, jak Duch Boży działa. to nas przekonuje. Przekonuje o grzechu i wspomina. To jest nam przebaczone, ale zadośćuczynienie musi być zrobione. I wtedy możemy się rozwijać i wiara nasza może wzrastać. Możemy ufać Panu, a Pan to wynagrodzi. Wynagrodzi w taki sposób, jak tu siostra mówiła. Nawet my tego może i nie oczekujemy, ale mamy być posłuszni i my mamy wyznać, uregulować to, co było niewłaściwe w naszym życiu. Chciałbym dzielić się tematem sfera naszych myśli. Sfera naszych myśli. Myśmy tu mieli 2 tygodnie temu takie dni skupienia, no to już po raz któryś się tutaj spotykamy i przyjeżdżam z różnych stron Polski. Pierwszy raz to było w roku 2005, a więc już trochę i to 2 razy w roku. I mieliśmy taki temat, słowa zapisane w liście Judy. 3 wiersz mówi, bojuj o dobry bój wiary, raz świętym podano. Bojuj o wiarę, bój o wiarę. To nie jest ból jakiś fizyczny, bój na pięści. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale mamy napisane, a wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. I my wiemy, że w materialnym świecie, w tym świecie, w którym my się obracamy, jak coś widzimy, my to mamy, z tego korzystamy. Ale wierzyć, że coś będzie, o, to nasze myśli, oj, one nam stoją na przeszkodzie. W sferze naszych myśli ten bój o wiarę odbywa, zaczyna się w sferze naszych myśli. Bo jeśli my już tego dożyjemy fizycznie, że to się stało, to o co prosimy, to już mamy ten dowód. Ale wierzyć i nie dać się zwieść. W myślach to się wszystko rozgrywa. I człowiek nie jest w stanie swoich myśli tak, no niestety, zmusić, żebyśmy więcej tego czy tamtego nie myśleli, tym jakoś nie żyli. Te myśli ciągle u nas krążą i możemy zauważyć, że człowiek nawet się ani na chwilę nie zastanowi, a te myśli zaczynają błądzić, uciekać i łapiemy się na tym, gdzie ja, o czym ja myślę. Chciałbym powiedzieć, że w myślach możemy być bardzo często zwiedzeni i wiara nasza zachwieje się w tej ufności nawet temu, czego nas uczy Słowo Boże. Kiedy Pan Bóg powiedział, z tego drzewa jeść nie będziesz Adamowi i Ewie, to my wiemy, że to był wyraźny nakaz, tego nie wolno było przekroczyć, bo jak będziesz tego jadł, śmiercią umrzesz. I my wiemy, że przeciwnik, ten kusiciel przyszedł i on mówi, czy aby... On wprowadził wątpliwość i ta wątpliwość pojawia się w naszych myślach. I to jest podstawowym problemem, że myśli nasze są no tak różnorodne. Tego się tak dużo spiętrza naraz i do tego jeszcze dochodzi to, co my widzimy, to potem powoduje to takie zamieszanie. Dlatego chciałbym powiedzieć, że my musimy zważać na to, co w naszych myślach się odbywa. Taki sługa Boży, apostoł Paweł, on tak bardzo wyraźnie powiedział, podbijam myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. Myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe, czyli nie pod nasze, ale pod posłuszeństwo Chrystusowe. Czy my to robimy? Myślę, że tak, że się ubiegamy, ale ani na chwilę nie możemy stracić tej czujności. I chciałbym powiedzieć, że w Słowie Bożym na temat myśli mamy bardzo dużo wypowiedzi. Mamy wypowiedzi Pana Jezusa, mamy wypowiedzi proroków, mężów Bożych i mamy również i różne myśli zwodziciela, który, jak już powiedziałem, zwiódł Ewę i potem Adama. I gdy my czytamy Słowo Boże na temat myśli, to ja mam takie piękne miejsce, które bym od razu przytoczył. 55 rozdział Księgi Izajasza, która nam bardzo wyraźnie mówi na temat myśli. 55 rozdział Księgi Izajasza, 8 wiersz i 9 brzmi następująco. Zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan. Ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje, drogi wasze, a myśli moje, myśli wasze. Powiedziałem, że w Słowie Bożym mamy bardzo dużo wypowiedzi na temat myśli. Pan Jezus mówił na temat myśli, prorocy i ten Boży prorok Izajasz pokazuje nam, jaka jest wielka różnica między myślami naszymi i myślami Bożymi. Tak samo mówi, różne są drogi Boże i drogi nasze, które my sobie chcemy obrać. Tak samo i myśli Boże i myśli nasze. I my wiemy, że Pan Bóg ma z nami myśli o pokoju, a nie o utrapieniu. On to chce dać człowiekowi, ale my wiemy, że niepokój powoduje przeciwnik i w tej sferze naszych myśli odbywa się taka walka. W 59 rozdziale Izajasza 21 wiersz mówi tak: a toć będzie przymierze moje z nimi, mówi Pan. Duch mój, który jest w tobie i słowa moje, które włożył w usta twoje, nie odstąpią od ust twoich, ani od ust nasienia twego, ani od ust potomków nasienia twego, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Duch mój, a więc my wiemy, że to sfera myśli, to wszystko, to się odbywa w sferze duchowej. Pan Jezus powiedział w 15 rozdziale Ewangelii Mateusza takie straszne słowa. Z serca wychodzą złe myśli. 15 rozdział, 19 wiersz. Albowiem z serca wychodzą złe myśli, mężobójstwa, cudzołóstwa, przeteczeństwa, złodziejstwa, fałszywe świadectwa i bluźnierstwa. Salomon mówi w 23 rozdziale, mówi: nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca swego. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca swego. I chciałbym powiedzieć, że każdy z nas jest narażony na różne pokusy, na różne myśli, które nie są myślami Bożymi. Ja tu od razu się zastrzegam, że nie chcę w żadnym wypadku osądzać uczniów Pana Jezusa, ale jak popatrzymy, jest kilka takich miejsc, że Pan Jezus musiał napominać uczniów, o czym wy myślicie. Napominać uczniów, o czym wy myślicie. W Ewangelii Marka, 9 rozdziale, 33-37, jest napisane tak. Zatem przyszedł do Kapernaum, a będąc w domu, pytał ich, o czymeście w drodze między sobą rozmawiali. Lecz oni milczeli, albowiem rozmawiali między sobą w drodze, który by z nich był większy. Pan Jezus zna nasze myśli. Pan Jezus zna nasze myśli. I gdy przeczytamy poprzednie wersety, to wiemy, że Pan Jezus mówi o tym, co go czeka, że będzie wydany na śmierć, że zostanie zabity, że zmartwychwstanie. Oni tego nie rozumieli, a o czym rozmyślali? No czytamy, który z nich jest większy. I możemy sobie zadać takie pytanie, czy jest to możliwe? Skoro to jest napisane, to to miało miejsce. I oni mieli tak blisko Pana. I ten Pan ich kontrolował. I Pan ich zapytał, coście rozmawiali? Oni milczeli. Przyznać się, no to nie jest takie proste. No a Pan Jezus i tak wiedział dokładnie, ale oni nie byli nawet w stanie się przyznać. Jest jeszcze inne miejsce w Ewangelii Łukasza. To jest takie dla mnie już wprost szokujące w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, w 24 wierszu jest napisane takie słowo. A wszczął się wtedy spór między nimi o tym, kto by z nich zdał się być większy. Gdy czytamy to miejsce Słowa Bożego, to wiemy, że to było w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus od 13 do 17 rozdziału Ewangelii Jana, On swoje nauczanie, to co kiedyś mówił na górze, w taki szczegółowy sposób przekazywał swoim uczniom. To było takie ostatnie nauczanie Pana Jezusa. I wiemy, że w tym odcinku 13 do 17 rozdziału Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział, teraz już wam wszystko powiedziałem, już was nie nazywam uczniami, sługami, ale przyjaciółmi, bom wam wszystko powiedział. A więc Pan Jezus mówił do tych 11, bo już Judasza nie było, i On o tym wszystkim mówił. A Łukasz relacjonuje, a oni między sobą gdzieś tam na boku rozmawiali, który by z nich był większy. I znowu takie pytanie, czy w takiej atmosferze, czy jest możliwe, żeby takie myśli powstały, no a to spowodowało taką rozmowę. Więc ja tu przez te przykłady, które są tu w Słowie Bożym opisane, chcę pokazać, na co my jesteśmy narażeni. A my możemy sobie powiedzieć, no oni mieli w pobliżu Pana Jezusa, który znał ich myśli, bo ja nie znam myśli waszych, no bo jestem człowiekiem, ale przed Panem się nie dał ukryć. I oni sobie z tego zdawali sprawę, a jednak to robili. I możemy zauważyć, że człowiek jest taką trudną osobowością, którą przekonać i pozbawić z tego wszystkiego, co jest niedobre. To nie jest tak łatwo. Ale ja wierzę, że Pan Jezus nad każdym z nas i Duch Święty, który przyszedł, On przekonuje nas również i osądza za nasze myśli. Za nasze myśli. I Słowo Boże nam tak bardzo wyraźnie mówi w liście do Hebrajczyków o tym, że Słowo Boże jest jak miecz obusieczny. A chciałbym teraz parę słów powiedzieć, jaki był naród izraelski. To był naród wybrany i my wiemy, że naród izraelski odstępował od Boga i czcił różnych bogów. Miał różnych bożków i pobudzał Boga przez to do gniewu. I doszło do takiej sytuacji, że państwo północne zostało podbite, pokonane i obywatele izraelscy zostali uprowadzeni do Syrii, do niewoli i tam byli w tej niewoli, a państwo judzkie, a więc południowe państwo, było jeszcze wolne ze stolicą w Jerozolimie. I my wiemy, że oni również uprawiali bałwochwalstwo. To była straszna historia. I co jest takie bardzo charakterystyczne, że już widzieli, że za grzech bałwochwalstwa państwo północne zostało uprowadzone do niewoli, obywatele tego państwa, a więc Izraelici. I to nie przemówiło do nich, żeby oni odstąpili od tego bałwochwalstwa. To ich nie przekonywało. My wiemy, że w tym czasie był powołany przez Pana prorok Jeremiasz. I ten prorok Jeremiasz miał takie trudne zadanie, bo on był w takim trudnym okresie i on wzywał do upamiętania, do pokuty. My wiemy, że to był taki bardzo trudny okres, bo im się jeszcze dobrze powodziło, pomimo tego bałwochwalstwa. I tu się pojawiał taki młody prorok Jeremiasz i on mówi, upamiętajcie się, odstąpcie. Jeremiasz miał takie bardzo trudne zadanie i on w ciągu tego swojego czasu, kiedy usługiwał, mówi o tym, że jest zupełnie opuszczony, zupełnie sam. On głosił, wszyscy inni się temu sprzeciwiali. 24 razy jest tu napisane i on mówi o odstąpieniu narodu judzkiego, a więc ten Juda południowy, to byli ci, którzy jeszcze byli zachowani, czytamy o nim 13 razy, mówi: zmieńcie swoje postępowanie, bo was coś złego czeka. A 47 razy mówi: nawróćcie się, upamiętajcie się. Ale to nie pomogło. I my czytamy, że w tym okresie trudnej służby proroka Jeremiasza, prorok Jeremiasz, 4 rozdział, 14 wiersz, mówi takie słowa, druga część 14 wiersza: dokądże trwać będą w pośrodku ciebie myśli nieprawości twojej? A więc Jeremiasz zwraca uwagę narodowi izraelskiemu, że ich myśli są nieprawe. Oni mówili w tym czasie: my chwalimy tych bożków, chwalimy, no tam ile ich tam było różnych, to mówi, i nam się dobrze powodzi. A co ty nam masz do powiedzenia? I dlatego on mówi: jak dokądże trwać będzie pośrodku ciebie myśli nieprawości twojej? To była nieprawość. I te myśli ich były tą nieprawością objęte. No, my czytamy, kiedy już część z nich została uprowadzona, Jeruzalem był zdobyte jako miasta, świątynia zburzona. W 18 rozdziale oni zmusili Jeremiasza i odeszli do Egiptu. I w 18 rozdziale tego proroctwa czytamy w wierszu 11 i 12: bo my za myślami naszymi pójdziemy. On im wskazywał na to, co się stało. Byście musieli opuścić już tą ziemię i tak dalej. Nie, my pozostaniemy przy naszych, bym powiedział, przewrotnych myślach. A więc widzimy, jaką wielką pracę ma nasz Pan z nami, z naszymi myślami. I teraz może, bo to jest taki twardy przykład, że oni powiedzieli: my za myślami naszymi pójdziemy, my to, co ty nam mówisz, my to odrzucamy, bo myśmy chwalili różnych bogów w Jerozolimie, w Judei, to i tu będziemy chwalić. My wiemy, że potem został Egipt podbity i tak dalej. No, i przy tym wszystkim jeszcze Jeremiasz został ukamionowany. To było takie tragiczne przeżycie dla narodu izraelskiego i dla Judy. I wiemy, kiedy po 70 latach za króla Dariusza naród izraelski wrócił do swojej ziemi, do Palestyny, to bałwochwalstwo zanikło. Oni odbudowali świątynię i tak dalej. Ale my wiemy, że z powodu tego, że oni służyli, że ich myśli były takie przewrotne, oni zostali w ten sposób ukarani, a możemy powiedzieć, że to proroctwo Jeremiasza, 70 lat, to zrozumiał Daniel i oni mogli wrócić. I teraz może takie pytanie sobie zadamy: czy my w okresie łaski, w okresie Nowego Testamentu mamy lepsze myśli, aniżeli członkowie tego wybranego narodu w okresie Starego Testamentu? Czy pod tym względem jesteśmy lepsi? Ja myślę, że nie. Myślę, że nie. A w liście do Hebrajczyków, 4 rozdział, 12 wiersz, czytamy tak: żywe jest Słowo Boże i skuteczne i przeraźliwsze nad wszelki miecz po obu stronach ostry i przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpików, i rozeznające myśli i zdania serdecznie. Rozeznające myśli. A więc tu mamy tak bardzo wyraźnie napisane: myśli i zamiary. Autor tego listu, no, kiedyś przypisywali autorstwo listu do Hebrajczyków Pawłowi, teraz było to kwestionowane. W każdym razie autor tego listu pisze, że Słowo Boże jest jak miecz obusieczny i rozeznaje nasze myśli i nasze zamiary. Bo najpierw rodzi się myśl, a z tego powstaje zamiar. Jak ja coś umyślę sobie, to ja to potem mam zamiar i ja to chcę zrealizować. I dlatego apostoł Paweł, który napisał tak wiele listów, on w drugim liście do Koryntów pisze w 10 rozdziale, podbijając myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. A więc chodzi o to, żebyśmy nasze myśli poddawali pod posłuszeństwo Chrystusowe. A w Jeremiaszu w 29 rozdziale, ja jeszcze raz do tego proroka wracam, to jest napisane w 29 rozdziale, Pan ma myśli o pokoju, a nie o utrapieniu. On z jednej strony napominał, a z drugiej strony mówił, Pan ma inne myśli, myśli o pokoju, a nie o utrapieniu. A więc widzimy, że kiedy Pan widział, jaki jest naród izraelski, to on przez proroka napominał. On napominał i on gromił nieraz. To było za cenę nawet wolności Jeremiasza, bo on bardzo wycierpiał z tego tytułu, że on głosił i on głosił i on, możemy zauważyć, że znalazł się w takiej sytuacji, ja coś takiego mówię przeciwko tym wszystkim, którzy są wokół mnie, ja jestem sam. I takie myśli mu powstały. Czy ja mam rację, bo ja mam sam. Może i do takiego stanu dojść. Ja chcę żyć życiem świętym, chcę żyć życiem bez nagany, a tutaj jest wszystko przeciwko mnie. I można się nieraz zachwiać, mogą takie myśli powstać, skoro wszyscy są przeciwko, to widocznie ja nie jestem na właściwej drodze. W 15 rozdziale Księgi Jeremiasza, proroka, 19 wierszu jest powiedziane, jeśli odróżnisz rzecz kosztowną od nikczemnej. To była taka chwila kryzysu w życiu, taka może nie kryzysu, ale trudna chwila w życiu Jeremiasza. Wszyscy są przeciwko mnie, ja sam. I wtedy Pan do niego przemówił, jeśli odróżnisz, będziesz jako usta moje. I ten Jeremiasz, który tyle napominał, to on mówi taką wspaniałą obietnicę. Myśli Boże są myśli o pokoju, a nie o utrapieniu. Takie są myśli Boże. Ale chodzi o to, żeby te myśli Boże były w nas, nie te myśli tego przeciwnika, myśli tego świata. A w liście do Filipenców jest taka wspaniała obietnica dla tych, którzy są dziećmi Bożymi. Ja myślę, że wszyscy to znamy na pamięć. Ten werset, 4 rozdział, 7 wiersz listu do Filipenców mówi: a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. A więc tu jest napisane, a pokój Boży będzie strzegł. Ale my musimy na to pozwolić, żeby on strzegł. Nie przeciwnik, ale on. I my widzimy, że przy tych różnych napomnieniach my mamy takie momenty takiego pocieszenia, momenty obietnic, myśli o pokoju. Pokój Boży będzie strzegł, ale my musimy na to pozwolić. Chciałbym powiedzieć, że myśli o Bogu, myśli o dziele odkupienia dokonanym na krzyżu Golgoty przez naszego Zbawiciela Pana Jezusa, myśli o dążeniu do uświęcenia. 12 rozdział listu do Hebrajczyków, 14 wiersz mówi: dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ogląda Pana. Jeśli takie myśli nas przenikają, jeśli takie myśli nas opanowują, to chciałbym powiedzieć, że to pobudza nas i myśli nasze i całe nasze ja jest przemieniane i powstaje, pojawia się miłość, wiara, pokora i wdzięczność Bogu za dzieło odkupienia dokonane na krzyżu Golgoty. Myśli o Bogu, myśli o dziele zbawienia. Jeśli to jest treścią naszych rozmyślań, My dzisiaj żyjemy w takim czasie, że wszyscy żyją w pośpiechu. Ale jest tak ważne, żebyśmy mieli taki moment, żebyśmy się mogli uciszyć, żeby myśli nasze były myślami o Bogu, nie o tym świecie, o tym, co nas otacza, co nas gnębi, co nas chce zastraszyć, co chce zachwiać naszą wiarę. I ja może bym chciał jeszcze podać taki przykład. Powiedziałem o tym, że na temat myśli jest wiele wypowiedzi Pana Jezusa, proroków, mężów Bożych. I chciałbym powiedzieć o jednym mężu. My wiemy, tym mężem według upodobania to był Dawid. I jest taki piękny psalm, psalm 139, to jest długi psalm. Proszę się nie bać, go całego czytać nie będę, ale w tym psalmie jest parę takich wersetów, które nam mówią o tym, jak Dawid żył. My wiemy, że był mężem według upodobania Bożego. My wiemy, że on miał różne przeżycia i u nas bardzo dużo się mówi o tym, jak Dawid tańczył, jak Dawid pląsał, jak niesiono skrzynię przymierza. Ale my wiemy, że tą skrzynię przymierza przed tym wieziono na wozie i ten wóz był nowy. Ta para wołów, która ciągnęła ten wóz, nigdy jeszcze nie była zaprzężona, ale to nie było zgodne ze Słowem Bożym. I kiedy ten Oza w czasie transportu, jak ten wóz się tak zachwiał, on podparł swoją ręką, żeby przypadkiem ta skrzynia nie spadła, to on padł martwy. I co wtedy Dawid zaczął robić? On się zaczął zastanawiać. A w Słowie Bożym jest wyraźnie napisane, że byli Lewici przewidziani do noszenia skrzyni przymierza. I tam były takie drążki, ta skrzynia musiała być ciężka, bo jak były takie dwa cheruby złote, to lekkie nie było i cała była powleczona złotym, ale ona miała być niesiona. Dawid się zaczął zastanawiać, w czym ja uchybiłem. I widzimy, że Dawid, ten mąż Boży, on potem kazał nieść tą skrzynię. U nas się tylko mówi, no, w wielu społecznościach, które odwiedzam, o tym, że on tańczył, że się cieszył wtedy, nie? Ale o tym, że on się zastanawiał, że się opamiętał, że zrobił błąd, o tym się nie mówi. I on się potem zastanawiał i kiedy się zastanawiał, to on potem zajrzał do zakonu mojżeszowego. A tam jest napisane, że mieli nieść. Dawid w psalmie 139 mówi, zaraz na początku, w pierwszym wierszu, Panie, doświadczyłeś i doznałeś mnie. Panie, doświadczyłeś mnie. Nie wiem, w jakiej kolejności on te psalmy pisał. On ich, tych psalmów napisał bardzo dużo. I w psalmach zawsze prosił między innymi, Panie, naucz mnie drogi Twojej. Panie, naucz mnie poznać, czy kroczę drogą sprawiedliwości. To chyba 18 razy jest, kiedy Dawid prosi, Panie, doświadcz mnie. Ale ten psalm 39, on jest taki szczególny, mówi, Panie, doświadczyłeś mnie i doznałeś mnie. Dawid zdawał sobie sprawę, że Pan go dobrze znał, tak? Że przed nim się nic nie da ukryć. My znamy historię Dawida, my znamy historię Dawida z Betrzabą, ale my znamy również historię Dawida, kiedy on kazał liczyć lud, a to było wbrew Bożemu poleceniu, a on chciał przeprowadzić swoje. My wiemy, że miał te chwile słabości, ale on mimo wszystko, kiedy uchybił, co on robił? On pokutował. I jego prośbą było psalm 51, Panie, uczyń czyste serce moje, abym mógł składać. Psalm 51 to jest taki psalm pokutny, który Dawid mówi po tych swoich przeżyciach, jak się chciał na nowo zbliżyć do Pana. A 139 psalm mówi, Panie, doświadczyłeś i doznałeś mnie. W trzecim wierszu jest napisane, świadomy jesteś wszystkich dróg moich. A więc my wiemy, że przed Panem nie jest nic ukryte. I Dawid dokładnie wiedział, że jego Pan zna wszystkie jego drogi. I w 17 wierszu jest z kolei napisane: przetoż o jako drogie są u mnie myśli Twoje, o Boże, o jako ich jest wielka liczba. Dawid tak bardzo wyraźnie mówi: przetoż o jaką drogie są u mnie myśli Twoje, Boże. I zauważyć możemy, że myśli Boże były bardzo drogie dla Dawida. A to znaczy, że dla nas też. Myśli Boże były dla niego bardzo drogie. I tutaj pisze, że ich jest wielka liczba. To znaczy, że myśli Bożych jest bardzo wiele. I tutaj jest to napisane tak bardzo wyraźnie. Jeszcze chciałbym przeczytać przedostatni wiersz, 23. Wyszpieguj mnie, Boże, a poznaj serce moje i doświadcz mnie, a poznaj myśli moje i obacz, jeśli droga odporności jest we mnie, a prowadź mnie drogą wieczną. Ten psalm ma takie wspaniałe zakończenie. Dawid prosi: poznaj serce moje, doświadcz, sprawdź myśli moje. I chciałbym powiedzieć, że Dawid, mąż według upodobania Bożego, on miał taką prośbę: Panie, doświadcz, poznaj myśli moje. I chciałbym powiedzieć dla każdego z nas, czy my zastanawiamy się nad naszymi myślami, jakie są nasze myśli, czy nasze myśli się podobają Bogu, czy nasze myśli nas prowadzą do Boga, do naszego Pana, czy nas prowadzą do jakichś takich myśli, jakie były u uczniów Pana Jezusa, który z nas jest większy. My wiemy, że to są myśli od przeciwnika, który z nas jest większy. Tak? Pan pokornym łaski daje, pokornym. Ale jeśli my się wynosimy, ja chcę być wyższy nad tego, to Pan się do tego nie przyznaje. Dlatego taka na zakończenie moje takie pytanie. Czy zastanawiamy się nad tym, co dzieje się, co rozgrywa się w naszych myślach? Czy te myśli nasze prowadzą do Pana, czy nas odprowadzają od Pana, a kierują nas do tego świata? Ja życzę, żeby każdy z nas myśli swoje miał skierowane do Pana, żeby rozmyślał o tym, co Boże, o tym, co uczynił dla nas, co uczynił dla mnie sam Pan Jezus. Często wspominam tego męża Bożego z Perżyna, który głosił Ewangelię i tysiące ludzi się nawracało. To był XIX wiek. On miał tylko jedno zdanie: Jezus umarł za mnie. I niech to pozostanie w naszych myślach. Amen.